Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Parada w Moskwie nie była paradą zwycięstwa Rosji w obecnej wojnie. Pomoc Zachodu płynie na Ukrainę, kraj się broni, a Rosja ma coraz większy problem, bowiem kontrofensywa ukraińska pod Charkowem odnosi sukcesy. Jest środa, 11 maja, przy mikrofonie Bartosz Garczyński. Witam Państwa w magazynie zachodnim Radia Poznań. Parada moskiewska z okazji Dnia Zwycięstwa to potężny instrument propagandowy Kremla. Dlatego dzisiaj porozmawiamy na temat wizerunku i narzędzi propagandowych obu stron tego konfliktu. Jak radzą sobie na tym gruncie Rosjanie, a jak Ukraińcy? O to zapytam już za chwilę mojego i Państwa gościa, a będzie nim Sebastian Dropczyński, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Następnie przyjrzymy się artykułowi autorstwa Eryka Mistewicza, szefa Instytutu Nowych Mediów, który został opublikowany we francuskim Le Figaro w zeszły piątek. Autor wskazuje w nim podobieństwa do doświadczeń polskiego i ukraińskiego narodu. To jest Magazyn Zachodni, a ja już teraz zapraszam na rozmowę z naszym gościem.
Magazyn Zachodni.
A już teraz naszym gościem w Magazynie Zachodnim jest pan Sebastian Dropczyński, specjalista do spraw wizerunku, ekspert w zakresie marketingu politycznego, ale także zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panie redaktorze, witam serdecznie naszych słuchaczy.
No to zacznijmy od razu z powiedzmy grubej rury, od poniedziałkowej parady zwycięstwa w Moskwie, no i wizerunku rosyjskiej armii. Czy to już jest sytuacja kryzysowa, czy może to Ukraińcy powinni patrzeć na swoją armię w taki sposób? Jak pan ocenia wizerunek obu armii przez pryzmat ostatnich wydarzeń, no też między innymi właśnie tej parady moskiewskiej słynnej?
Oczywiście, jeżeli odłożymy emocje na bok i popatrzymy na to z perspektywy właśnie kogo? Europejczyków, Polaków, to jak najbardziej sercem jesteśmy przy armii ukraińskiej. Jeżeli oczywiście bylibyśmy zwolennikami rosyjskimi czy Rosji, wówczas sprawa wyglądałaby inaczej. Ja myślę, że w postrzeganiu w ogóle podmiotów czy wizerunku wszystko zależy od tego, kto jest odbiorcą tych komunikatów. Natomiast popatrzmy tak, jakbyśmy patrzyli z perspektywy nas, Polaków. Myślę, że dużo więcej i lepiej wypada oczywiście armia ukraińska. Jest kilka kwestii z tym związanych. Na pewno jest łatwiej się komunikuje z otoczeniem z jednej strony, z drugiej strony jest sprawniejsza, byśmy powiedzieli. Moglibyśmy jednocześnie też powiedzieć, że odnosi sukcesy, chociaż z pewnością patrząc od 24 lutego, kiedy rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę. Przecież większość obserwatorów mówiła o tym, że to jest słabsza armia, ona się długo nie utrzyma, nie poradzi sobie. A jednocześnie przy umiejętnościach negocjacji, umiejętnościach zarządzania pewnego rodzaju formułami udaje się do tej pory świetnie sobie radzić armii ukraińskiej i myślę, że to są wizerunkowe duże plusy dla tej armii.
No a widział pan te filmiki, teraz przygotowali Ukraińcy takie filmiki. Mamy to zestawienie, parada w Moskwie, jedzie ten rosyjski sprzęt, jadą te wyrzutnie, czołgi, pojazdy opancerzone i zaraz jak się pojawia ten sprzęt, to automatycznie Ukraińcy wrzucają, tak jakby montują do tego filmiku zdjęcia i filmy z frontu, kiedy ten sprzęt jest niszczony. I to jest pana zdaniem dobry zabieg, jeżeli chodzi o takie podkopywanie morale i podkopywanie wizerunku armii rosyjskiej?
Oczywiście, że tak. Wojna, walki toczą się na bardzo wielu frontach w cudzysłowie. Również na froncie tak zwanej propagandy. Jest to całkowicie normalne narzędzie, za pomocą którego poszczególne armie wykorzystują przekazy, aby budować morale, aby pokazywać przeciwnika, wroga w określonym, oczywiście negatywnym świetle. Z założenia propaganda, jedna z taktyk, to jest tak zwany black magic, czyli kampania oszczerstw i pomówień. Ale jednocześnie propaganda ma swój wymiar bardzo też taki widowiskowy. Pokazać z jednej strony to w przypadku Rosjan, co pokazywali podczas defilady, a z drugiej strony w rzeczywistości jak to wygląda. Tylko proszę zwrócić uwagę, że te porównania, o których my tutaj mówimy dzisiaj, to my obejrzeliśmy to za pomocą, czy dzięki uprzejmości poszczególnych kanałów Europejczycy mogli zobaczyć. Mhm. Natomiast sami Rosjanie z pewnością mają blokadę informacji na tego typu przedstawianie, czy też pokazywanie propagandy ze strony ukraińskiej. Więc tutaj mamy dwa światy. Propaganda po pierwsze jest narzędziem, podsumowując, przekazów informacyjnych, jest niezbędnym elementem walki, wojny. Po trzecie jest świetnym, skutecznym narzędziem do budowy morali. I po czwarte pomaga też pokazać rzeczywistość, która jest. Ale powtarzam, tęże rzeczywistość, którą my widzimy. Nie uciekałbym od oceny, czy ta propaganda jest pozytywna, czy negatywna, bo nie ten czas i nie to miejsce. Natomiast traktuję to jako narzędzie, które jest wykorzystywane przez wszystkie armie świata. Chodzi o budowę morali.
No dobra, i obie armie wykorzystują media społecznościowe, także do budowania swojego wizerunku. Tak jak pan wspomniał, tak jakby obie armie wykorzystują pewne narzędzia propagandowe. No, Hiram Johnson powiedział swojego czasu, że pierwszą ofiarą wojny jest prawda i to chyba jest taka uniwersalna zasada. Obie strony mają swoje narracje. Która ze stron lepiej wykorzystuje te media społecznościowe, pana zdaniem?
I to znowu, jak spojrzymy, jeżeli byśmy mieli spojrzeć z perspektywy na bok, odłóżmy emocje. Dla Europejczyków, Europejczycy powiedzą z pewnością, że mają do czynienia z widowiskiem świetnie wyreżyserowanym pod kątem propagandy i powiedzą tak, Ukraińcy sobie świetnie radzą, bo te przekazy są wiarygodne, są zauważalne, widzimy tam sukcesy, widzimy tam trud, walkę, wyzwania, ale też jednocześnie umiejętność obrony, walki tego mniejszego, słabszego.
No właśnie, a czy to, przepraszam tylko, że wejdę w słowo, a czy to nie jest też trochę tak, że w pewien naturalny sposób Ukraińcy będą mieli trochę łatwiej, jeżeli chodzi o ten efekt wizerunkowy, ze względu na to, że w taki naturalny sposób raczej sprzyjamy tej stronie, która została napadnięta, no i tej stronie, która wydaje się być słabsza w tym konflikcie.
Tak, ale oczywiście to jest w ogóle element, który jest wykorzystywany z perspektywy nas, Europejczyków, z perspektywy przekazów, które buduje koleżeństwo z Ukrainy, przez cały sztab propagandistów, spin doktorów również tam pracuje, którzy przygotowują właśnie pod kątem wykorzystania chociażby takiego mechanizmu, że stajemy w obronie słabszego, stajemy w mechanizmie w obronie tego, który jest napadnięty, stajemy w obronie tego, przy którym jest nam bliżej. W końcu stajemy też przy tym i jesteśmy po tej stronie naszych wspólnych wrogów i to jest wykorzystywane i to się cieszy skutecznością. Natomiast tylko dokończę, jeżeli byśmy obejrzeli te materiały z perspektywy prorosyjskiej, Rosjan, to z pewnością Rosjanie mają inne spojrzenie. Mówią, że nie, nasza propaganda, nasze przekazy są jedyne, właściwe, skuteczne i one odzwierciedlają rzeczywistość. Także myślę, że w tej sferze, w tej analizie dogłębnej, dokładnej, z perspektywy określonego poziomu musimy popatrzeć z różnych płaszczyzn.
Tylko ja bym się skupiał tutaj jednak na odbiorcach zachodnich i na odbiorcach właśnie świata zachodniego, bo do nich tak naprawdę kierowany jest ten przekaz ukraiński, no i część tego rosyjskiego też, to znaczy te komunikaty rosyjskie dotyczące wojny i próba przekonywania, że racja jest tutaj po stronie rosyjskiej, też są nakierowane na tą zachodnią stronę. Mnie się wydaje, że jednak to nie pada na podatny grunt, w przypadku przynajmniej tej rosyjskiej narracji.
No ale oczywiście, że tak, no z perspektywy Rosjan, oni będą tłumaczyć, że Putin najlepiej wielokrotnie podkreśla, że kwestia wojny w Ukrainie to jest nic innego jak obrona mniejszości rosyjskiej. Tak? I to jest jeden temat, jeden przekaz, który jest wielokrotnie powtarzany. Wiemy też dobrze o tym, że informacja powtarzana wielokrotnie, ona nie musi być kłamstwem w rozumieniu mechanizmu samego, ale wielokrotność powtarzania pewnych informacji z czasem całkowicie zapada w umysłach i ludzie na podstawie ich oceniają rzeczywistość. Tutaj bym zwrócił uwagę na to mimo wszystko, że patrząc z perspektywy Zachodu i europejskich państw, oczywiście, że te informacje są budowane pod nas, są budowane również po to, żeby prowadzić określoną politykę informacyjną, ale też dyplomację. Bowiem głównym zadaniem albo jednym z głównych zadań prezydenta Ukrainy jest przede wszystkim staranie się o pomoc z jednej strony, z drugiej strony o kolejne blokady państw europejskich w stosunku do Rosji i te filmy mają pokazać tę rzeczywistość, która jest, ten przykład tych spotów. Krótkich filmików, które pan powiedział na social media, gdzie pokazuje się parady i pokazuje się potem po drugiej stronie rzeczywistość, tak? Fakty mówią za, defilada, a fakty mówią za, jest niczym innym jak pokazanie okrucieństwa, mordów, okrucieństwa na każdym metrze kwadratowym ich państwa. Ma pobudzić, dać do myślenia nie tyle przywódcom krajów, ale społeczeństwu. Prezydent Ukrainy sobie dobrze zdaje sprawę, zresztą podobnie jak spin doktorzy po stronie ukraińskiej, że my odwołujemy się do społeczeństwa, do samych przywódców nie będziemy się odwoływać, z całym szacunkiem. Jest kwestia państw, dyplomacji, interesów gospodarczych, bardzo złożony temat, ale wiemy, że jeżeli stworzymy materiały, za pomocą których będziemy potrafili pobudzić do działania, wywołać emocje, to jest najpiękniejsze słowo, wywołać emocje wśród społeczeństwa, to społeczeństwo wyjdzie na ulicę. Społeczeństwo zacznie domagać się określonego stanowiska po stronie swoich przywódców, swoich państw.
To chyba jest dobry przykład niemiecki chociażby, jeżeli chodzi tutaj, prawda?
Bo... Tak, oczywiście, że tak. Proszę zobaczyć, jak zmieniła się narracja bezpośrednio w Niemczech, tak? Ona całkowicie przeszła. Nagle się okazało od wczoraj, że można wysyłać sprzęt, że można inaczej pomagać, że można jasno, zdecydowanym głosem powiedzieć, jesteśmy przeciwko, agresorem jest Rosja. Jeżeli by nie było tych zabiegów propagandowych, nie udałoby się tego osiągnąć. Myślę, że propaganda będzie kluczem do osiągnięcia sukcesu tej wojny w rozumieniu bardzo barbarzyńskiej. Ja myślę teraz oczywiście o kluczu, o sukcesie tym propagandowym, wizerunkowym. Musimy pamiętać, że oczywiście dla nas w większości przypadków manipulacja i propaganda to kojarzy się negatywnie, ale kiedy odłożymy na bok emocje, popatrzymy na rozłożenie tych narzędzi, za pomocą których się posługujemy, to propaganda będzie świetnym lekarstwem dla nas wszystkich, dla Ukraińców, że rzeczywiście działamy, że jesteśmy, że się bronimy, buduje nasze morale. Zresztą proszę zwrócić uwagę, jak świetny sposób propaganda jest, wykorzystanie propagandy z perspektywy bohaterów, budowania bohaterów ukraińskich. Mieliśmy do tej pory chociażby tych obrońców, 13 słynnych obrońców Wyspy Węży, tak? Mieliśmy słynnego lotnika, tak?
Duch z Kijowa, tak? Jest. On zdaje się 27 lutego już 10 samolotów rosyjskich strącił, tak? A teraz się okazuje, że nie wiadomo, czy on istniał w ogóle, prawda?
Dokładnie, ale budujemy bohaterów, narrację bohaterów. To jest też narzędzia drobnej naszej propagandy, znaczy tych składników tej całości przekazów. Ale proszę zobaczyć, od wczoraj przez słynny pies Patrol sprzedajemy też obraz psa, który pomaga ludziom. Chodzi o to, żebyśmy pokazali z jednej strony, z perspektywy spin doktorów ukraińskich, żeby nasze społeczeństwo zobaczyło, że się bronimy, walczymy, skuteczni jesteśmy w działaniu, a społeczeństwo europejskie, żeby pobudzić emocjonalnie, że potrzebujemy waszej pomocy, nie zostawiajcie nas. Nie sprzed przypadek. Proszę zwrócić uwagę na ubiór, sposób bycia, zachowania się, przekazów samego prezydenta Ukrainy. W jaki sposób on prezentuje, buduje swój imidż w przekazach. Jak często występuje w krótkich koszulkach, prawda, typowo takich zielonych o wojskowym kolorze. Jak
gesty... No właśnie, to przepraszam tylko, że wejdę tutaj i że przerwę, ale skoro pan nawiązał akurat właśnie do Wołodymyra Zełenskiego, to zapytałbym pana o wizerunek polityczny, czyli ten, w którym się pan specjalizuje, ale chodzi o wizerunki już konkretnie tych dwóch polityków, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, który też był znany ze świetnej umiejętności wykorzystywania takich narzędzi propagandowych, wizerunkowych. Przecież wszyscy zawsze zachwycali się, jak on potrafił oczarować serca i umysły Rosjan i pociągnąć ich za sobą. Jak pan to teraz ocenia?
Proszę wybaczyć, akurat tutaj pozwolę sobie na inne stanowisko w sprawie samego Putina. Moim zdaniem był kiepskim aktorem. Oczywiście, jeżeli będziemy porównywali Putina z Jelcynem, a więc 48-latka, który zdobywa władzę w Rosji, a porzuca ją Jelcyn, schorowany, przygnębiony, o problemach alkoholowych, to oczywiście będzie porównanie wręcz świeżynki, prawda, z duchem starożytności. Natomiast jeżeli porównamy sobie tych dwóch dżentelmenów, Putin jest aktorem trzeciego gatunku w mojej ocenie. Nigdy nie był dobrym aktorem z perspektywy polityka. Jedyne, co umiał, to zarządzać mediami. Mediami, które w umiejętny sposób przekazywały to, co miały przekazywać. Budowa narracji z perspektywy jego chodzenia, proszę zwrócić uwagę, przez wiele lat, wschodu, zbliżania się, wielkich pomieszczeń, on przechodzi przez te pomieszczenia, wszyscy na niego czekają, prawda? Przekazów, gestów, gestykulacji, mimiki na twarzy. Proszę sobie wyobrazić, że mamy ponad 50 mięśni na twarzy. Ile z nich pracowało u Putina? Niewiele. A teraz widzimy zgorzniałego, schorowanego człowieka, który tak naprawdę nawet już nie ma nic ze swojej świetności. Jego chód nawet jest mniejszy, jego ręka jak gdyby była sparaliżowana, jego mimika jest całkowicie ograniczona do minimum. Mamy napompowanego jakimiś płynami, nazwijmy to botoksem, bądź witaminami, jak co niektóre osoby ze świata celebrytów wolą to mówić, może jest dobrze wyspany.
No niektórzy twierdzą, że to jest choroba, tak, że już pojawiają się spekulacje.
Tak, ale mamy inną postać człowieka. Do tej pory widzieliśmy Putina, który był wysportowany, był rześki, zdrowy. W rozumieniu takie były obrazy. Obrazy na 16 sekund na siłowni, 3 sekundy podczas łowienia ryby, 4 sekundy w górach, prawda, kiedy walczy z niedźwiedziem, a jedzie konno jeszcze przy okazji i strzela z łuku z prędkością niemała 80 km na godzinę. Tak? Oprócz tego rzeczy jeszcze mata, ale nikt nigdy nie zobaczył Putina powyżej 16 sekund, nawet podczas meczu hokejowego z jego przyjacielem, prezydentem Białorusi. Po drugiej stronie mamy prezydenta Ukrainy. Faceta, który jest, no właśnie, przeciwieństwem w mojej ocenie. Jest przede wszystkim dobrym aktorem i na to bym zwrócił uwagę, ale aktorem też, który jednocześnie potrafi wykorzystać swoje umiejętności, dar, doświadczenie w dobrym celu. Jego mimika, sposób bycia, przekazów, ton i barwa głosu, umiejętność oczarowywania. Zresztą znowu, stajemy po stronie słabszego, po stronie tego, który jest atakowany. Nie przez przypadek są momenty, kiedy wykorzystuje wizerunkowo również postać swojej żony i swoich dzieci. Rozłąka tych dwóch ludzi, miłość wielka, historia budowane, które są i sprzedawane, to właściwie jest taka dobra narracja, albo inaczej, to jest dobra taka telenowela, którą się bardzo chętnie ogląda. Oczywiście nie z perspektywy wojny, barbarzyństwa, bo to jest brutalność. Mówię z perspektywy historii faceta, który znikąd się pojawił w rozumieniu, chociaż tak wcześniej zakładał partię w Ukrainie, tak wcześniej działał politycznie, prowadził aktywność swoją, to mało dzisiaj kto pamięta, akurat nie wszyscy się muszą polityką interesować w Ukrainie. Niemniej udowadnia, że zainwestowanie w niego z perspektywy właśnie wyborców, którzy na niego oddali głos, opłacało się, bo dzisiaj ten, który teoretycznie był na przegranej pozycji, stał się mężem stanu i to jest piękne.
No i miejmy nadzieję, że ten mąż stanu doprowadzi w takim razie ten konflikt do szczęśliwego końca, do tego końca, w którym Ukraina wybroni się, bo chyba wszyscy sobie tego życzymy. Naszym gościem był dzisiaj specjalista do spraw wizerunku Sebastian Drobczyński. Bardzo panu dziękuję za tę ekspercką analizę obu polityków i obu armii.
Dziękuję serdecznie panu i państwu. Życzę miłego wieczoru.
Magazyn Zachodni.
82 lata i 400 kilometrów dzielą Buczę od Katynia. Materiał Polskiej Agencji Prasowej o artykule Eryka Mistewicza w Le Figaro przybliży państwu już teraz Piotr Maciejewski.
82 lata i 400 kilometrów dzielą Buczę od Katynia. Dziś wszyscy mówią o podziale Ukrainy, a Polska, która była czterokrotnie dzielona przez Niemcy i Rosję, zrobi wszystko, aby jej sąsiad nie podzielił jej losu, aby Ukraina nie została zmieciona z mapy Europy przez te same siły, napisał we francuskim dzienniku Le Figaro szef Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz. Patrząc na zdjęcia Mariupola, trudno mi zapanować nad emocjami. Widzę moje miasto, Warszawę, metodycznie niszczone w 1944 roku przez Niemców po Powstaniu Warszawskim, przy obojętnym udziale Rosjan, którzy przez 63 dni obserwowali z Zawisły powolną agonię stolicy Polski. Spodziewali się, że my, Polacy, zostaniemy ukarani za odważenie się na taki bunt, tak jak teraz Mariupol, za opór wobec rosyjskiej inwazji. Dom za domem, ulica za ulicą, płonie płomień operacji specjalnej. Wielopiętrowe budynki popadają w ruinę. Cywile z podniesionymi rękami, małe dzieci, kobiety, stosy trupów. A potem ci, którym udało się wydostać, wczoraj i dzisiaj. Jeśli spojrzycie na zdjęcia Warszawy zrównanej z ziemią po powstaniu 44 roku i Mariupola w 2022 roku, nie zauważycie najmniejszej różnicy, napisał Mistewicz w artykule na łamach francuskiej gazety. Trudno mi zapanować nad emocjami, kiedy widzę zdjęcia masowych grobów w podkijowskiej Buczy. Każdy Polak zna te zdjęcia masowych grobów, ekshumacji, zwłok ze śladami kul wystrzelonych prosto w kark, ciał wykopanych z piasku, masowych grobów w środku lasu. Tylko że nie pochodzą one z kwietnia 2022 roku, a z roku 1940 i nie zostały wykonane w Buczy, ale 400 kilometrów dalej, w Katyniu, Ostaszkowie i Smoleńsku, podkreślił szef Instytutu Nowych Mediów. Uprowadzenie ukraińskich dzieci z Mariupola i ich przymusowa rusyfikacja nie różni się od tego, co stało się z Polakami, masowo deportowanymi w bydlęcych wagonach na Syberię, gdzie nie mogli przeżyć, przypomina Mistewicz. Wspomina o gwałtach dokonywanych na kobietach przez żołnierzy rosyjskich. Mentalność stadna, bestialstwo, przyzwolenie na najbardziej odrażające masowe zbrodnie na małych dziewczynkach i chłopcach, wywoływane w równym stopniu przez alkohol i nieludzkie ideologie. Tak jak wtedy Polacy, tak dziś Ukraińcy nie są dla oprawców narodem, są nazywani podludźmi, ocenia Mistewicz. Działania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego porównuje Mistewicz z czynami Witolda Pileckiego i Jana Karskiego, którzy bezskutecznie pokazywali zbrodnie Niemców oraz wzywali Amerykanów i Brytyjczyków do zbombardowania linii kolejowej prowadzącej do obozu Auschwitz. Przypomina, że Zełenski prosi Zachód o odcięcie dostaw z Rosji, zamknięcie nieba nad Ukrainą, korytarze humanitarne do ewakuacji cywilów, dostarczenie broni. Dziś te wezwania są słyszane częściowo, zauważa Mistewicz. Podobno, by powstrzymać szaleństwo wojny, niektórzy już rysują na horyzoncie nowy Poczdam i Jałtę, okrągłe stoły, formaty z Normandii, Bawarii, Genewy i co tam jeszcze. Negocjacje prowadzące do rozbioru Ukrainy. Wszystko przedstawione jako wynegocjowany pokój, co w rzeczywistości byłoby realizacją scenariusza szefa Kremla. Nie, nigdy nie pozwolimy Ukraińcom doświadczyć tego losu, podkreśla Eryk Mistewicz. W pewnym sensie my, Polacy, pokazujemy, jak powinien był zachowywać się świat we wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy najechały Polskę. Wspólna akcja wolnego świata na rzecz Polski mogła powstrzymać rzeź spowodowaną przez niemiecko-rosyjskie szaleństwo. Gdyby Europa Zachodnia przyszła Polsce na pomoc, nie byłoby komór gazowych i niemieckich obozów zagłady, nie byłoby Syberii, obozów pracy, podziału Europy na strefy wpływów na długie lata 1945-1945. 89, podsumowuje autor. Pisze o gościnności, jakiej doświadczają ukraińscy uchodźcy w Polsce i zaznacza, że dzieje się to bez wsparcia funduszy Unii Europejskiej. Ukraińcy, nie opuścimy was. Europa, silne sankcje wobec Rosji i pomoc wojskowa dla Ukrainy to jedyne rozwiązanie. W przeciwnym razie już wiemy, co będzie dalej, podkreślił Eryk Misiewicz w dzienniku Le Figaro.
Nieśmiało dodałbym do tego jeszcze pomoc dla ukraińskich uchodźców w Polsce. Trzeba zacząć pomału mówić wprost, że Europa odwołująca się często w tonie oskarżycielskim do uniwersalnych wartości w ogóle nie pomaga Polsce w opiece nad uchodźcami z Ukrainy, zamiast tego zajmując się swoimi wewnętrznymi problemami. Ja już pomału się z Państwem żegnam, za chwilę kalejdoskop medialny, a to był magazyn zachodni Radia Poznań. Program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn zachodni.